Jeszcze nie wszystkie uśmiechy dzisiaj widziałem, także żeby wam to ułatwić, powiem dwa zdania, których prawdopodobnie w kościele nie słyszeliście. Pierwsze. Chwileczkę, dzisiaj jest moja kolej, żeby siedzieć w pierwszym rzędzie. I drugie. Tak się zasłuchałem, że nie zwróciłem uwagi na to, że kazanie trwało aż 45 minut. Kochani, dzisiaj, ale to nie mówię po to, żebyście teraz myśleli, że będzie 45 minut, spokojnie, spokojnie. Dzisiaj kontynuujemy temat, który brzmi Boże dobra w ludzkich rękach. I w ubiegłą niedzielę mówiliśmy o tym, że chrześcijańska wiara, chrześcijaństwo wymaga praktycznego wspierania ludzi potrzebujących, tak? Mówiliśmy o tym, że prawdziwą pobożnością, prawdziwą bogobojnością jest nie tylko modlitwa, czy czytanie Bożego Słowa, czy przychodzenie na nabożeństwa, ale również niesienie pomocy sierotom i wdowom, jak również zachowywanie siebie w czystości od tego świata. Więc mówiliśmy o tym, że fundamentem chrześcijaństwa, czy w ogóle biblijnym fundamentem, bo zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie widzimy to, iż pomoc ludziom biedniejszym od nas jest czymś fundamentalnym, czymś koniecznym, czymś, bez czego chrześcijaństwo staje się tylko pseudochrześcijaństwem, staje się tylko pustym obrządkiem i o tym ostatnio mówiliśmy. Dzisiaj chciałbym mówić na temat budowania dobrego fundamentu. Nikomu z was nie muszę tłumaczyć, jak ważną rzeczą jest fundament. Fundament w czymkolwiek, fundament w budynku, fundament również w przenośni, w naszym życiu i w każdej dziedzinie naszego życia. Fundament jest czymś niezbędnym i o takim fundamencie pisze apostoł Paweł, pierwszy List do Tymoteusza, rozdział 6 i czytamy wersety 17-19. Pierwszy Tymoteusza, jeśli macie, to otwórzcie, bo będziemy do tego fragmentu kilka razy wracać. Rozdział 6 i wersety 17-19. Moje zadanie jest tutaj bardzo ułatwione, mogę powiedzieć, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, do kogo mówię. Mówię do ludzi, którzy rozumieją, co to jest hojność, co to jest ofiarność. Mówię do Kościoła, który jest hojny. Mówię do was, ponieważ wielu z was naprawdę hojnie wspiera pracę pańską. Dzięki wam ten Kościół funkcjonuje, dzięki wam rozwijamy służby, dzięki wam robimy ewangelizację, dzięki waszym pieniądzom jest to, co jest, a więc nie mówię do osób nieświadomych, nie mówię do osób, które nie wiedzą, o co chodzi. Moje zadanie jest proste. Moim zadaniem jest jedynie zachęcać was dalej i powiedzieć, że to, co robicie, jest dobre. Moim zadaniem jest powiedzieć, że Bóg jest zadowolony, że Bóg jest dumny z waszej postawy i moim zadaniem jest przypominać to, co mówi Słowo Boże, abyśmy nie ustawali w tym, co czynimy. A więc czytajmy wersety 17-19. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, tak? Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament. Powiedzmy razem, dobry fundament. Tak, dzisiaj mówimy o dobrym fundamencie. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi o tym świecie i mówi o przyszłości, mówi o dwóch wymiarach życia. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. To w ogóle jest bardzo ciekawe, że Paweł nakazuje Tymoteuszowi mówić o pieniądzach. Mówi, Tymoteuszu, nie możesz tego tematu przemilczeć, musisz też o tym coś powiedzieć. I na początku mówi, daje dwa ostrzeżenia, przekazuje dwa ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie brzmi, powiedz ludziom, bogatym ludziom, kto to jest, kim są bogaci ludzie, Ja myślę, że po tym, co słyszeliśmy już w ciągu ostatnich kilku kazań, rozumiemy, że to słowo jest do nas skierowane. Ja kiedyś dawno, jak czytałem to słowo, to tak myślałem, a bogaczom tego świata, to nie do mnie. Ja nie mam miliona, ja nie mam czegoś tam, nie mam swojego jachtu, czegoś jeszcze. To nie do mnie słowo w ogóle. Ale myśmy już o tym sobie powiedzieli ostatnio. Jeśli masz bieżącą wodę, jeśli masz co jeść, jeśli jesz 3 razy dziennie, a może i więcej, jeśli masz co się ubrać, jeśli masz pracę, jeśli masz gdzie mieszkać, to w tym świecie, w skali ogólnoświatowej jesteś bogatym człowiekiem. Jesteś bogatszy niż miliony ludzi na świecie, którzy nie mają tego, co my mamy, którzy zarabiają mniej niż 100 zł na miesiąc, którzy nie mają dostępu do wody, do edukacji, do opieki medycznej, do tych wszystkich rzeczy. Mówiliśmy o sobie ostatnio i ludzi z głodu umiera i tak dalej. Nie muszę do tego wracać. My żyjemy w państwie, które już za niedługo dojdzie do pierwszej 20 największych gospodarczych potęg światowych. My żyjemy w bogatym państwie i mamy się dobrze. Mamy się dobrze, tak uważam, że to słowo jest właśnie do nas, również do Polaków. A więc Paweł mówi na początku o 2 ostrzeżeniach. Pierwsze ostrzeżenie, Paweł mówi, mów ludziom, aby nie budowali swojego poczucia wartości na dobrach materialnych, aby się nie wynosili, czyli to niedobra materialne stanowią o tym, kim jesteśmy. To jest śmieszne, ale niektórzy myślą, że jak będą mieli nowy, dobry samochód, to będą kimś. Jak samochód nie będzie miał korbki, tylko elektryczną szybę, to będą kimś. Jak będą mieli iPoda albo iPhona, to będą kimś. I ludzie dążą do tego, ludzie się zabijają za takimi rzeczami, ponieważ w tym upatrują jakby swoje poczucie wartości. To jest smutne, ale to jest prawdziwe. Paweł mówi, nie na tym polega nasza wartość. Tak naprawdę naszą wartość stanowi to, kim jesteśmy, kiedy nic nie mamy. Twoją i moją prawdziwą wartością jest to, kim byśmy byli, gdybyśmy nie mieli ani grosza. To jest twoja i moja wartość. A więc ona nie może być oparta na tym, co mam albo czego nie mam, czy mam samochód taki czy inny, czy mam dom, czy nie mam domu, czy mam jakiś najnowszy gadżet, czy tego gadżetu nie posiadam. W tym nie opieramy, na tym nie budujemy swojej wartości, tak? Na tym nie budujemy swojego poczucia znaczenia w tym świecie. Paweł mówi, nie to stanowi o człowieku, nie to stanowi o jego wartości. I drugie ostrzeżenie, jakie Paweł przekazuje, to, abyśmy nie polegali na tym, co niepewne. Abyśmy nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Myślę, że dzisiaj, tak jak może nigdy wcześniej, rozumiemy to. Bo niedawno był tak zwany globalny kryzys, gdzie ludzie potracili bardzo duże pieniądze. Gdzie wielu ludzi straciło pracę, gdzie wielu ludzi, ich życie się załamało. Niedawno przeszła chmura wulkaniczna i nagle też wielkie straty finansowe, wielkie jakieś problemy finansowe, jakieś trudne sytuacje finansowe tej czy tamtej firmy, czy tego czy tamtego człowieka. Wystarczy jeden moment, wystarczy jedna rzecz, wystarczy jeden Boży palec i nie ma nic z tego, w czym ludzie pokładają nadzieję. A więc Paweł zaczyna od ostrzeżeń. Mówi, nie budujmy swojej wartości na tym, co mamy. Nie budujmy swojego znaczenia, swojego prestiżu na tym, co mamy albo czego nie mamy. I po drugie, nie pokładajmy nadziei w tym, co przemija, co jest niepewne, co jest chwiejne. W pieniądzu, który dzisiaj jest, jutro go nie będzie, który dzisiaj ma jakąś wartość, jakaś rzecz ma dzisiaj wartość, jutro tej wartości nie ma. To są dwa fundamenty, dwie pierwsze wskazówki, jakie daje Paweł, kiedy mówi do Tymoteusza. I dalej Paweł nakreśla, czym jest dobry fundament. Czym jest dobry fundament w życiu chrześcijanina. Wersety 17-18 pokazują na takie 3 ważne zasady budowania dobrego fundamentu w swoim życiu. Pierwsza zasada to jest zaufanie Bogu. Zaufanie Bogu. Paweł mówi, żeby nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu. W Bogu, który nam obficie ku używaniu wszystkiego udziela. Pierwszą zasadą budowania dobrego fundamentu w swoim życiu jest zaufanie Bogu, również w kwestii finansowej. Zaufanie Bogu w kwestii finansowej. Drugą zasadą tego fundamentu jest posiadanie życiowej misji. I o tym mówi dalej werset 18, żeby dobrze czynić i bogacić się w dobre uczynki. Posiadać życiową misję, wiedzieć, co się chce w życiu dobrego zrobić. I trzecia zasada, aby być hojnym i chętnie dzielić się z innymi, czyli być finansowo wolnym człowiekiem. Te trzy zasady składają się na ten dobry fundament w naszym życiu. Zaufanie Bogu, po drugie misja życiowa i po trzecie wolność, wolność finansowa. Więc takie trzy pytania dzisiaj chcę wam zadać. Trzy pytania związane z tymi trzema zasadami, z tym budowaniem dobrego fundamentu. Pierwsze pytanie, jak rozwijam moje zaufanie do Boga w kwestii finansów? Czy ufam Bogu w tej dziedzinie? W jaki sposób mogę rozwijać moje zaufanie do Boga w tej dziedzinie? Za każdym razem, kiedy coś daję, to rozwijam moje zaufanie. Dawanie jest rozwijaniem zaufania. Od razu przypomina mi się historia Abrahama. Abrahama, którego Bóg wystawiał na tak zwane próby. A te próby to było nic innego niż budowanie w Abrahamie zaufania. Abrahamie, zaufaj mi do końca. I kiedy czytamy życie Abrahama, widzimy, jak wiele razy Bóg prowadził go do różnych testów, aby Abraham mógł ufać Bogu jeszcze bardziej. I chyba największym takim testem było to, kiedy musiał ofiarować swojego syna Izaaka. Kiedy Bóg mówi do Abrahama, Abrahamie, weź swojego syna, syna, którego miłujesz. Pierwszy raz w Biblii pojawia się słowo miłość. Syna, którego miłujesz i złóż mi go w ofierze, oddaj mi go. I Biblia mówi, że Abraham bierze swojego syna, prowadzi go na górę, bierze drzewo. I chłopiec pyta, tata, mamy drzewo, gdzie jest ten baranek, gdzie jest ta ofiara, którą zwykle składasz? Nigdy nie szedłeś bez tej ofiary, bez tego baranka. I Abraham mówi, Bóg się zatroszczy, synu, nie martw się. Bóg wie, Bóg jest dobry. Bogu można zaufać. Tak jak Lila mówiła, Bogu można zaufać. I znacie tą historię. Wiecie, jak się kończy, kiedy Abraham jest gotowy oddać Bogu to, co ma najcenniejsze, to, co jest dla niego najdroższe. Wtedy nagle pojawia się w krzakach ten baranek, ten zastępczy baranek. I tam jest napisane, że Abraham nazwał to miejsce Bóg, który zaopatruje, a dokładnie tam jest w hebrajskim napisane Bóg, który widzi. Bóg, który widzi. Dlatego to miejsce nazywa się Bóg, który widzi. Tam Pan widzi. W tym miejscu Bóg widzi. Drodzy, chcę wam dzisiaj przypomnieć i sobie również, że Bóg widzi, tak? Bóg widzi nasze życie. Bóg widzi twoje życie. Bóg widzi za każdym razem, kiedy ofiarujesz Mu coś i w ten sposób budujesz jeszcze większe zaufanie wobec Niego. Bóg widzi to i Bóg ci to odpłaci, tak? Abraham przeszedł przez wiele takich prób w swoim życiu. Musiał oddać swoją rodzinę, kiedy wychodził ze swojej ziemi. Potem musiał oddać ziemię, kiedy z Lotem było nieporozumienie i oddał tę lepszą ziemię. Weź sobie to, człowieku, weź. Oddał tę ziemię. Potem oddał swojego syna. Wielokrotnie w życiu Abrahama były momenty, kiedy musiał dawać. Za każdym razem było to po to, żeby jego zaufanie do Boga wzrastało. A z drugiej strony wzrastało zaufanie Boga wobec Abrahama. A Bóg mówił, Abrahamie, teraz wiem, że mogę ci ufać. Teraz wiem, że jesteś gotowy wszystko dla mnie zrobić. Teraz mogę z tobą zawrzeć przymierze. Kochani, w jaki sposób my rozwijamy nasze zaufanie do Boga w kwestii finansów? Czy jesteśmy gotowi coś dać, ponieważ chcemy ufać Bogu jeszcze bardziej. Kiedy jest dobry czas, by dać? Chyba nigdy. Kiedy Bóg przyszedł do Abrahama, powiedział, oddaj mi Izaaka, czy to był dobry czas, żeby dać? To nie był dobry czas, to nie był dobry moment. On nie miał więcej synów, on nie miał więcej dzieci. To był jego jedyny prawowity potomek, spadkobierca, dziedzic. To nie był dobry czas, żeby dać. Ale kiedy dajesz, kiedy postanawiasz dawać regularnie 10% przez kilka miesięcy, twoje zaufanie do Boga wzrasta. Kiedy postanawiasz dać coś więcej ponad to, co zwykle dajesz, twoje zaufanie do Boga wzrasta. Kiedy postanawiasz dać coś w momencie, kiedy się wydaje, że to jest najgorszy moment, żeby dać. Twoje zaufanie do Boga wtedy wzrasta. Ale wtedy przez to największą korzyścią nie jest to, że Bóg ci odpłaci jakoś tam materialnie. Największą korzyścią jest to, że pogłębiasz poznanie Boga. Każdy z was wie, że kiedy przechodziliście przez trudne finansowe sytuacje, wiecie o tym doskonale, jak to umacnia waszą relację z Bogiem. Jak to uczy was wielu lekcji nowych na temat Boga. Jak to pokazuje, że rzeczywiście tak jak Bóg powiedział, chleba powszedniego na dzisiaj, to na dzisiaj będzie, choćbyś nie miał na jutro, ale na dzisiaj będzie, bo tak jest Bóg. Amen? Ale nie przekonasz się o tym, dopóki masz chleb jeszcze na 3 dni do przodu. Nie poznasz tej lekcji. Nie zrozumiesz tego, jak Bóg karmi na dzisiaj, jeśli masz zapasy, jeśli masz na koncie coś, jeśli jesteś spokojny, bo masz odłożone. Ale kiedy jesteś w sytuacji bardzo, bardzo trudnej, wtedy poznajesz Boga, jakim jest, prawda? Ufasz Mu jeszcze bardziej, znasz Go jeszcze lepiej. Możesz powiedzieć tak jak Hiob, teraz wiem. Kiedyś nie wiedziałem, a teraz wiem. Więc możesz w praktyczny sposób to zaufanie rozwijać. Dając, rozwijasz swoje zaufanie wobec Boga. A zaufanie do Boga jest fundamentem, jest tą częścią dobrego fundamentu. Dobry fundament to przede wszystkim zaufanie Bogu. Pokładanie ufności w Bogu. A tę ufność inaczej nie zdobywamy, jak wtedy, kiedy przechodzimy przez te próby i dajemy nawet w momencie, kiedy jest to dla nas niezmiernie trudne. Dajemy regularnie, kiedy to jest dla nas niezmiernie trudne, ale w ten sposób możemy doświadczyć tego, kim jest naprawdę Bóg. Życzę ci, bracie i siostro, życzę ci, przyjacielu, abyś poznawał Boga, abyś poznawał, że Bogu można ufać. Szczególnie w tej dziedzinie, w dziedzinie finansów. Bogu naprawdę można ufać. Druga zasada tego dobrego fundamentu to jest życiowa misja. Apostoł Paweł mówi, aby dobrze czynić i bogacić się w dobre uczynki. Apostoł Paweł teraz odchodzi jakby od pieniędzy i mówi o czymś innym, co jest jeszcze ważniejsze niż pieniądze. Mówi o życiowej misji, mówi o celu naszego życia. Ja też to pytanie dzisiaj zadaję sobie i wam. Co jest moją życiową misją? Co jest moją życiową misją? Czy ja mam plan? Czy ty masz plan bogacenia się w dobre uczynki? Czy ty masz plan bogacenia się w dobre uczynki? Czy masz życiową misję? Powiem inaczej, czym kierujesz się w życiu? Czy kierujesz się wysokością zarobków, czy życiową misją? Czy gdyby ktoś ci dzisiaj zaoferował podwyżkę gdzieś tam w innym mieście, czy byś tam pojechał, czy byś się tam przeprowadził, czy raczej byś rozważał, czy to jest zgodne z moją życiową misją? Czy jeśli masz do wyboru, matko, nie pracować, być z dzieckiem w domu albo zarabiać więcej, co wybierzesz? Co jest twoją życiową misją? Czy tak jak Lila, nie chcesz mieć zarwanych niedziel, nabożeństw, bo ta praca, którą wykonujesz, nie jest twoją życiową misją, masz inną misję życiową, która przerasta, jest ponad twoją pracą zawodową, tak? Co wybierzesz? Czym się w życiu kierujesz? Czy wyprowadzę się do innego zboru, który da mi większą wypłatę? Czy też dostanę w Opolu? Bo powiem, to jest moja życiowa misja. Rozumiecie, o czym mówię? Czym się w życiu kieruję? Czy się kieruję wysokością zarobków, korzyściami materialnymi, czy jest coś więcej, czy jest coś głębszego, czy wiem, że jestem tutaj, bo się bogacę w dobre uczynki, bo kocham was, bo kocham ten Kościół, bo to jest miejsce, w którym mogę realizować moje dobre uczynki. I tutaj Paweł mówi, tu budujemy dobry fundament, jeśli na pierwszym miejscu stawiamy życiową misję, chcemy coś do Boga zrobić. Pieniądz może nas dużo kosztować, Może kosztować to, że miniemy się z tym, co w życiu mamy najważniejsze. Miniemy się ze swoją życiową misją. Z bogaceniem się w dobre rzeczy, w dobre uczynki, które moglibyśmy w tym czasie spełnić. Drugi z do Koryntian, rozdział 8, werset 9, pokazuje przykład Pana Jezusa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Dzisiaj wspominamy śmierć Jezusa, Jego ofiarę za nas. Chrystus postawił życiową misję ponad własnymi korzyściami. Jego misja zbawienia świata, uratowania nas, wyrwania nas z niewoli była ważniejsza niż te korzyści, jakie posiadał, tak? A więc zastanówmy się dzisiaj nad swoim życiem. Czym w życiu się kierujemy? Czy kierujemy się tylko rzeczami materialnymi i od tego zależy, co robimy, gdzie jesteśmy, jak spędzamy czas? Czy rozumiemy, że życie to coś więcej, że życie to misja do spełnienia? Że masz jakieś dobre uczynki, które Bóg oczekuje, abyś spełniał. I czasami, aby je spełnić, będziesz musiał zrezygnować z jakichś korzyści materialnych. Może czasami nie. Niech tak będzie, niech się tak stanie w twoim życiu. Niech to idzie w parze, ale może tak będzie, że czasami twoja życiowa misja będzie wymagała, że jeśli będziesz chciał być wolontariuszem w kościele, to może musisz oddać trochę swojego czasu, który mógłbyś gdzieś tam wykorzystać, a może nawet pieniądze zarobić, ale ty ten czas oddasz, bo chcesz coś zrobić dla swojego kościoła, dla braci, dla sióstr. Postawiasz swoją życiową misję ponad korzyściami. Więc po pierwsze, na ile rozwija moje zaufanie do Boga? Czy rozciągam się w moim dawaniu, aby bardziej Bogu ufać? Po drugie, czy posiadam misję życiową? Czy wiem, co chcę w życiu zrobić? Co się dla mnie najbardziej liczy? Bo Biblia mówi, że mam się bogacić w dobre uczynki. Że to jest to ważniejsze bogactwo, to jest to większe bogactwo. Wybaczcie, że znowu będę mówił o Lilii. Ale na co by jej była ta szkoła biblijna? Tu jest fajna praca, fajna posada, zna się na tym dziewczyna, nic tylko żyć, żyć nie umierać. Ale gdzieś tam w sercu jest jakaś inna misja, coś jest, czego nie można przegapić, tak? I człowiek wtedy wybiera, człowiek wtedy dokonuje wyborów i wtedy trzeba czasami z pewnych rzeczy rezygnować, ponieważ misja życiowa jest tą rzeczą najważniejszą. I trzecie pytanie dotyczy naszej wolności w dawaniu. Bo apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w wersecie 18, aby byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. I trzecią zasadą tego dobrego fundamentu jest wolność w dawaniu, jest wolność w hojności. Czy jestem osobą wolną w dawaniu? Czy mogę się chętnie dzielić z innymi tym, co posiadam? Czy mogę tak o sobie powiedzieć, że jestem wolny w dawaniu? Ja osobiście uważam, że zdecydowana większość chrześcijan, no wszyscy, chcą dawać, chcą łożyć finanse. Większość chciałaby dawać 10% albo i więcej. Ale często problemem nie jest to, że nie chcą dawać, ale problemem jest to, że są uwikłani w różne więzy i przez to nie mogą dawać. Brakuje wielu ludziom wierzącym wolności finansowej. Wielu żyje od wypłaty do wypłaty. A dzisiaj są takie czasy, że większość ludzi wydaje więcej niż zarabia. Jak to jest możliwe? A to jest w ten sposób możliwe, że dzisiaj mamy coś takiego jak karty kredytowe. jak karty debetowe, jak skok Stefczyka, jak szybkie pożyczki i różne inne rzeczy pchają się do naszego życia drzwiami, oknami, żeby nam pomóc. Tak się o nas troszczą. Prawda? Więc wielu ludzi wydaje więcej niż zarabia. Rosną kredyty, rosną zadłużenia, rosną zobowiązania, rosną odsetki. I jak wtedy dać? Jak wtedy dawać 10%? Jak wtedy dawać więcej? Jak wtedy być ofiarnym? Jak można wtedy hojnie i chętnie dzielić się z innymi, kiedy człowiek jest zniewolony, związany? Kościół jest w niewoli. W niewoli kredytów, w niewoli długów, w niewoli kart kredytowych. Polacy mają dzisiaj 15 miliardów złotych na kartach kredytowych. Statystycznie na każdego Polaka dzisiaj przypada 13 tysięcy złotych kredytu. I to zadłużenie się zwiększa. Coraz więcej ludzi jest zadłużonych. Przy powieści 22:7 jest napisane: bogacz panuje nad nędzarzem, a dłużnik jest sługą, dosłownie to jest napisane, niewolnikiem. Dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. Ilu z was przeżyło tę niewolę? Ilu z was wie, co to znaczy być niewolnikiem długu, niewolnikiem kredytu, niewolnikiem karty kredytowej obciążonej do maksimum? Więcej o tym będziemy mówić w środę. Zapraszam, przyjdźcie w środę, będziemy mówić o praktycznym wychodzeniu z takich pułapek, o zerwaniu z siebie tych więzów kredytu, długu, o wyjściu z niewoli. Będziemy o tym więcej mówili w środę. Będzie bardzo ciekawie. Ale już dzisiaj chcę to zasygnalizować, bo fundamentem, dobrym fundamentem jest wolność. Jest wolność w ofiarności, wolność w hojności. I wielu chrześcijan niestety jest związanych kredytami, ratami, obciążeniami, spłatami. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne, kochani? Żyjemy w świecie, który mówi: tak, to jest normalne. Sąsiad też tak żyje. Kolega też tak żyje. On też spłaca to auto. I tamten to spłaca, a tamten to spłaca. Dzisiaj świat chce nam mówić, że to jest normalne. Ale to nie jest normalne. Kochani, Biblia mówi, że to nie jest normalne. I jeszcze z przypowieści 21:20. Kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec trwoni go. Każdy z nas jest w biznesie Boga. Bóg powierzył nam dobra w nasze ręce. Przypowieść o talentach to jest przypowieść o pieniądzach. Zresztą 66% przypowieści Jezusa to są przypowieści o pieniądzach. Biblia ma ponad 2000 wersetów o pieniądzach, 5 razy więcej niż o modlitwie. My jesteśmy wszyscy biznesmenami. Mamy powierzone dobra. W naszych mieszkaniach jest skarb. Skarb dany od Boga. I Bóg oczekuje, że mądrze tym skarbem będziemy zarządzać. Że nie będziemy go trwonić, że nie będziemy go źle zużywać, że będziemy mądrze zarządzać tym, co jest nam powierzone. Tak jak pewien człowiek, który powiedział: pracuję teraz nad moim 2 milionem, bo z pierwszego dawno zrezygnowałem. Oby tak nie było. Drodzy, kończąc, 3, może 2, może 4 wnioski. Po pierwsze, musimy mieć plan wychodzenia z niewoli. Musimy mieć plan wychodzenia z niewoli długów i kredytów. O tym planie w środę więcej usłyszycie. Ale tylko przytoczę przypowieści 21:5. Zamysły pilnego prowadzą do zysków. Kiedy myślimy o tym, kiedy planujemy te rzeczy, kiedy zwracamy uwagę na to, ile pieniędzy przychodzi, ile wychodzi, zamysły pilnego prowadzą do zysków. To jest bardzo ważna rzecz, mieć plan wyjścia z niewoli. Druga rzecz, druga moja rada. Jeśli chcemy się uczyć zaufania do Boga w tej dziedzinie, Postanówmy coś dać komuś w tym tygodniu. Postanówmy coś komuś dać w tym tygodniu. Może to będzie złotówka, którą komuś dasz w wózku w supermarkecie. Może to będzie 5 złotych. Może to będzie więcej. Pomódl się. Zastanów się. Przemyśl to. Kogo możesz w tym tygodniu ubłogosławić? W jaki sposób? Po to, aby twoje zaufanie do Boga było dynamiczne, było ciągle rosnące, ciągle żywe, ciągle aktualne. Abyś nie poczuł się, nie poczuła się zbyt komfortowo w swojej sytuacji. Uczmy się dalej zaufania do Boga. Testujmy Boga, próbujmy Boga. On nas do tego nawet zachęca, mówi: testujcie mnie, próbujcie mnie, a zobaczycie, co się stanie. I określajmy swoje życiowe cele. Zastanówmy się w tym tygodniu, pomódlmy się o to, porozmawiajmy z mężem, z żoną. Kochanie, jakie są nasze cele życiowe? Po co my robimy to, co robimy? Czy my bogacimy się w dobre uczynki? Czy to jest to, co nas napędza w życiu? Czy to jest to, co nas motywuje do życia? Czy my chcemy zrobić coś dobrego na tym świecie, tak? Czy chcemy coś dobrego zrobić na tym świecie? Kochani, budujmy dobry fundament. Jak jest dobry fundament, to wszystko inne rośnie też dobrze, tak? Powstajmy do modlitwy. Zanim będziemy modlić się o te rzeczy, o których mówiłem, chcę powiedzieć, że najważniejszym fundamentem w życiu człowieka jest relacja z Jezusem Chrystusem. Jest relacja z Bogiem. To jest ten fundament z dużej litery. To jest to, co jest naprawdę najważniejsze. Inne sprawy to jest tylko dobudowywanie do tego fundamentu, którym jest Chrystus, prawda? A więc moje pytanie do ciebie dzisiaj, jesteś tutaj na tej sali. Moje pytanie do ciebie, czy Jezus Chrystus jest fundamentem twojego życia? Czy budujesz swoje życie na Bogu? Czy budujesz swoje życie na relacji z Bogiem? Czy jesteś zbawionym człowiekiem? Czy twoje grzechy są ci przebaczone? Czy jesteś nawróconą osobą, odwróconą od grzechu? Czy możesz powiedzieć, że dzisiaj idziesz do nieba? Czy możesz to powiedzieć? Czy Jezus może do ciebie powiedzieć tak jak do tego łotra: dziś będziesz ze mną w raju? Czy to jest to, co dzisiaj by Jezus do ciebie powiedział? Gdyby twój dzień był dzisiaj, dziś będziesz ze mną w raju. Jeśli nie masz tego fundamentu w twoim życiu, nie ma tej pewności, to zachęcam cię, tam gdzie jesteś, tam gdzie teraz stoisz, porozmawiaj z Bogiem, otwórz swoje serce, nawróć się do Chrystusa, uczyń Boga fundamentem swojego życia. Módl się teraz, tam gdzie jesteś, niech twoje serce modli się. Boże, Boże, spraw, aby w życiu każdego, kto jest na tej sali, był fundament Boży, fundament Chrystusa. Boże, pomóż każdej sobie, która tu dzisiaj jest. Pomóż, Panie, nawrócić się do ciebie. Dać swoje życie Tobie. Panie, jeśli są osoby, które nie uczyniły Ciebie fundamentem swojego życia, pomóż teraz podjąć tę najważniejszą decyzję, tą zupełnie kluczową decyzję. Pomóż nawrócić się do Ciebie, pomóż pokutować ze swoich grzechów, pomóż żyć dla Ciebie do końca. Błogosław każdą osobę, każde serce, każdego, kto jest na tej sali. Prosimy Cię o to, Duchu Święty, działaj, działaj. Prowadź ludzi do pokuty, do zmiany życia, do prawdziwego nawrócenia, do prawdziwego nawrócenia do Ciebie. I też, Panie, modlimy się o nasze finanse, tak jak dzisiaj rozmawiamy o tym, Panie. Modlimy się o to, aby ten dobry fundament był w naszym życiu. Abyśmy nie pokładali nadziei w tym, co niepewne. abyśmy nie budowali naszej wartości na dobrach tego świata, ale abyśmy ufali Tobie, bogacili się w dobre uczynki i byli finansowo wolni, aby błogosławić innych tak, jak Ty byś chciał, abyśmy to robili. Panie, pomóż każdemu, kto jest w niewoli długów i kredytów, kto dzisiaj jest zniewolony i mówi, chciałbym dawać, ale nie mogę. Chciałbym dawać, ale nie mogę, nie mam z czego. Pomóż każdego, kto żyje w tej niewoli. Pomóż wyrwać się, pomóż uwolnić się, Panie, z tej niewoli. Pomóż nam żyć misją, Twoją misją w naszym życiu, Panie. Żyć Twoimi wartościami i wzrastać w zaufaniu do Ciebie każdego dnia. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen.